rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
I tak jak obiecałam, oczywiście w Klubie Rodzice gość dr Mikołaj Marcela, pisarz, wykładowca akademicki, nauczyciel, ekspert w tematyce edukacji dzieci, a także autor tekstów piosenek. Dzień dobry panie Mikołaju, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Oczywiście autor takich bestsellerów jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, wszystko co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens i jak nie zwariować ze swoim dzieckiem, to książki, o których rozmawialiśmy już też na antenie Radia Kasza B, które stały się bestsellerami. I kolejna książka, zapewne też już niedługo bestseller, Jak nie zgubić dziecka w sieci, którą napisał pan razem z Zetą Czechowską. Czy już jakieś pierwsze statystyki, panie Mikołaju, są dotyczące bestsellera kolejnego?
Nie, ale ja też jakoś nie przywiązuję specjalnej wagi do tych statystyk, bo bardziej mnie interesuje odbiór czytelników, bo ta książka, którą napisałem z Zytą Czechowską, dodajmy, nauczycielką roku 2019, tak, stawia odważne tezy, ale też myślę, że no, wpłynie na to, jak patrzymy na nowe technologie, na internet, na edukację i rozwój młodzieży, ale też swój w jego ramach. Także jestem bardzo ciekaw, jak czytelnicy, słuchacze odbiorą tą książkę.
Zanim przejdziemy do tego, co w tej książce znajdziemy, chciałabym jeszcze, bo jest pan też nauczycielem przede wszystkim, więc z młodzieżą ma pan dużo do czynienia. Ja chciałabym przede wszystkim zapytać o to, co pan myśli na temat powrotu dzieci do szkoły. To jest jedna rzecz, ale tego, że zostali oni zasypani sprawdzianami, kartkówkami, bądź zostaną nimi zasypani w najbliższym czasie. Teraz mamy egzamin ósmoklasisty, ale ósmoklasiści już wiedzą, że po egzaminach nie będzie laby do końca roku szkolnego, no bo jeszcze pół biedy, jeżeli trzeba poprawić pewne oceny. Natomiast nauczyciele zapowiadają, że program będzie, będą kartkówki, będą sprawdziany. Jedni licealiści z 6 LO w Szczecinie zaalarmowali panią dyrektor i napisali do niej petycję, pod którą podpisało się kilkuset uczniów, pod tym listem do pani dyrektor się podpisało, by broniła ich przed nieprzystającymi do pandemii pomysłami niektórych nauczycieli, a te pomysły to właśnie, kiedy wrócili po 7 miesiącach do szkoły, to okazywało się, że pierwszego i drugiego dnia od razu zostali zasypani kartkówkami i sprawdzianami. Panie Mikołaju, moje pytanie brzmi, bo się rozgadam, czy tędy droga?
Nie, tak najkrótsza odpowiedź, nie, nie tędy, absolutnie, i dlatego piszę wszystkie swoje książki. Natomiast no to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. Po pierwsze zobaczmy, jak fajnie pandemia wpłynęła na młodzież, tak, że oni się nie boją, piszą...
97%, przepraszam, że przerwę, podpisało, 97% uczniów tą petycję do pani dyrektor podpisało.
No i zobaczmy, wcześniej był protest uczniowski, więc jakby te ostatnie kilkanaście miesięcy, które wszyscy mówią, że to są miesiące stracone, tak, pod wieloma względami. Ja cały czas widzę, że to są miesiące bardzo intensywnej nauki, bardzo intensywnego rozumienia, czy próby zrozumienia tego, w jakim jestem miejscu i co mogę. I też chyba jednak rozwoju tych relacji, bo skoro uczniowie tak szybko potrafili się zebrać w sobie, napisać petycję, podpisać się pod nią i zawalczyć o swoje prawa, to szczerze mówiąc, no dla mnie to jest najlepszy dowód na to, że uczenie zdalne było czasem bardzo intensywnej nauki. Tylko my jak zwykle nie widzimy, że uczniowie, że młodzi ludzie uczą się non-stop i uczą się bardzo wielu rzeczy, tylko może niekoniecznie tego, czego wymaga program kształcenia, bo ten program kształcenia, no on też jest chyba słabo dopasowany do świata, w którym żyjemy, do problemów, jakie przed nami on stawia. Ja w ogóle bym nie używał nawet takiego hasła, że uczniowie muszą odbudowywać jakieś relacje i uczyć się na nowo, bo oni na pewno ich nie stracili. Nie róbmy po prostu sprawdzianów, bo one nie mają sensu. Tak? To może zacznijmy od tego, że sprawdziany, pytania na ocenę przy tablicy i tak dalej, to wszystko nie ma naprawdę sensu i nie ma żadnego związku z uczeniem się.
To dlaczego tak niewielu nauczycieli jest takiego zdania jak pan? Czy to jest kwestia tej podstawy programowej, którą... Bo niektórzy nauczyciele bronią się tym, że to koniec, kropka, jest podstawa programowa, ja muszę wystawić ocenę, a nie umiem wystawić tych ocen, mówmy sobie wprost, nauczyciele nie potrafią inaczej ocenić ucznia niż na podstawie sprawdzianów, kartkówek i wystawiania stopni od 1 do 6.
Tak, no ale to jest jakby też kwestia tego, jak w danej szkole jest zorganizowany system ocen. prawo oświatowe wymaga tak naprawdę dwóch ocen, jedną na semes, potem jedną końcową. Ona wcale nie musi być wyrażona cyfrą. Są rozmaite rozwiązania, które testują różne szkoły w Polsce. Ja staram się o nich pisać, też bardzo wiele można znaleźć w internecie. A dlaczego tak robimy? No, robimy to wszystko z przyzwyczajenia i z tego, że jakby wierzymy w cały czas opowieść o tym, że musimy wymagać, motywować, że dzieci same nie chcą się uczyć i że nie chcą się rozwijać. To jest oczywiście absurdem, bo my jako ludzie w naturalny sposób od momentu swoich urodzin, narodzin, właściwie non-stop się uczymy, a bardzo często szkoła raczej przeszkadza w tym procesie, no, bo też nie do końca o uczenie tam chodzi, tylko może bardziej o dyscyplinowanie, wychowanie,
tak
a to nie jest niestety to samo.
Tym bardziej, że często...
Chyba... Tak?
Tym bardziej, że często mówi się o tym, że bardziej w motywowaniu pomaga pochwała niż negatywne ocenianie kogoś lub czegoś. Kiedyś jeden nauczyciel mi powiedział taką fajną rzecz, który zajmuje się programem Montessori, który uczy w tym kierunku, że oczywiście, że akurat w klasach 1-3, że dzieci popełniają błędy, robią dużo niepoprawnych rzeczy i tak dalej, ale ten nauczyciel z każdej osoby stara się pochwalić to, co idzie mu dobrze, bo wiadomo, że nie każdy ze wszystkiego musi być przecież dobry.
Oczywiście, a poza tym my się uczymy na błędach i tak. Przestańmy jakby się bać błędów i porażek, bo jako dorośli też cały czas popełniamy błędy i jeśli jesteśmy nauczeni tego, żeby z nich wyciągać lekcje tak dla siebie, no to wtedy się dopiero uczymy. Zresztą ocenianie, a docenianie, no o tym też piszemy w naszej książce z najnowszej z Zytą Czerowską. Poświęcamy temu jej fragment i rzeczywiście o wiele lepiej jest doceniać niż oceniać. No ale to jakby temat na długą rozmowę.
W takim razie przejdźmy do książki Jak nie zgubić dziecka w sieci. Panie Mikołaju, ja miałam takie porównanie, ja nie wiem, czy to jest słuszne porównanie, ale miałam takie, tak sobie pomyślałam, że równie dobrze, tak sobie porównałam to akurat jak nie zgubić dziecka w sieci tym, że możemy na przykład zgubić dziecko w sklepie. Czy to jest dobre porównanie?
No, można tak powiedzieć, że możemy w ogóle zgubić dziecko. Tak? Znaczy, generalnie no problem z siecią jest taki, że sieć to jest po prostu no, już nasz drugi świat, tak? W tym funkcjonujemy i właściwie młodzi ludzie dzisiaj już nie rozróżniają na świat offline i online. Oni żyją równolegle w tych dwóch światach, cały czas się przełączając między jednym a drugim. I to, co według nas z Zytą jest największym problemem dzisiejszego naszego podejścia do nowych technologii, to jest to, że my w nich widzimy jakieś zło, zagrożenie, często robimy z nich kozła ofiarnego, a zapominamy, że my po prostu już tam funkcjonujemy i jeśli nie nauczymy po prostu młodych ludzi, nie wskażemy im pewnych zasad od najmłodszych lat, nie będziemy im towarzyszyć w tych pierwszych latach użytkowania rozmaitych nowych technologii, zarówno sieci, jak i powiedzmy tabletów, smartfonów i tak dalej. Nie będziemy próbować ich wspierać, kiedy będą mieli jakieś problemy w użytkowaniu tych technologii, nie będziemy wyjaśniać, z czego się biorą te problemy. Nie będziemy ich oczywiście też ostrzegać przed zagrożeniami, ale też wskazywać możliwości zarówno w zakresie edukacji, jak i pod względem takiego rozwoju osobistego, jakie daje sieć, a one są olbrzymie i o tym piszemy w tej książce i tam jest mnóstwo narzędzi dla rodziców, nauczycieli, młodych ludzi, którzy chcieliby się rozwijać, no to tak długo, jak nie będziemy postrzegać tych nowych technologii jako po prostu narzędzia, którego musimy się albo powinniśmy się nauczyć używać w świadomy sposób, no to tak długo będziemy mieli problem i dzieci tak mogą się w nich zgubić. Zresztą no, to jest jak na ulicy, tak jak
tak jest.
Rodzice raczej nie ma tak, że wypuszczają dziecko z domu i mówią, a idź sobie na ulicę i się popaw, tak? Nie, wychodzimy, tłumaczymy, pokazujemy, jakie są zagrożenia i dopiero po pewnym czasie po towarzyszeniu dziecku kilkukrotnie, kilkunastokrotnie, tak, w jakimś miejscu, no dajemy tą przestrzeń, żeby ono samodzielnie odkrywało, działało i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z siecią.
Tak.
Tylko musimy przestać myśleć, że to jest coś strasznego, złego i zagrażającego, a dostrzec w tym potencjał i po prostu towarzyszyć młodym ludziom.
Ja myślę, że tutaj na pewno pomocna byłaby bardzo bardzo szkoła, tylko znowu jakby no pandemia bardzo pokazała przecież, że szkoły w ogóle nie są przygotowane do tego, żeby działać cyfrowo w jakikolwiek sposób. Nauczyciele są nieprzeszkoleni, programy nie działają tak jak powinny. Nagle okazywało się, że są ogólnie problemy z prowadzeniem zajęć online, no bo nikt wcześniej o tym nie pomyślał i tego wsparcia pewnie w szkołach i w nauczycielach też jest niewiele. Jak my, rodzice, powinniśmy rozmawiać z dzieckiem o tym, co jest dobre w tej sieci, a co nie?
No, znaczy ja tylko powiem tak, że oczywiście szkoła w bardzo wielu przypadkach pokazała, że no, mamy duży problem z użytkowaniem, tak, wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i internetu, chociaż oczywiście są nauczyciele, którzy na przykład cały czas szkolili przez okres pandemii, tak między innymi właśnie Zyta Czechowska, ale też bardzo wielu innych nauczycieli pokazywało, jakie są możliwości i ten okres edukacji zdalnej u bardzo wielu nauczycieli, z którymi rozmawiałem, no, był takim okresem intensywnego uczenia się. Oni są przekonani, że będą korzystać dalej z tych narzędzi cyfrowych. Natomiast co do rodziców, jak rozmawiać, jak pokazywać? No, przede wszystkim pamiętajmy, że my swoim zachowaniem modelujemy zachowania dzieci, tak? Więc jeśli całe dnie spędzamy na telefonie, tak? Albo na laptopie i właściwie nie potrafimy się od nich oderwać, to pamiętajmy, że to jest jakby też pewien wzór zachowania dla dzieci. Z drugiej strony nie ma nic lepszego niż po prostu wspólne eksplorowanie internetu, wspólne używanie narzędzi cyfrowych, uczenie się wspólnie od siebie, tak znaczy z jednej strony pokazywanie dzieciom tego, co my wiemy, a potem, bo dzieci w naturalny sposób znacznie szybciej od nas eksplorują ten świat internetu, uczyć się od nich, tak? Zobaczyć, co robią, interesować się tym, może potem wykorzystać to we własnym zakresie. I pamiętajmy, żeby też gdzieś unikać, czy gdzieś próbować nie myśleć stereotypowo, bo bardzo często powtarzamy, że Instagram, że TikTok, że to są jakieś takie przestrzenie, tak, czy jakieś media, które są głupie i szkodzą dzieciom, a jak trochę przynajmniej poużywamy Instagrama czy TikToka, zobaczymy, jak wiele tam jest pozytywnych i wartościowych treści, to też trochę inaczej będziemy potem postrzegać młodych ludzi, którzy siedzą na Instagramie, oglądają na przykład relacje jakichś specjalistów i gromadzą wiedzę, której bardzo często nie otrzymają ani w szkołach, albo nawet czasami w jakichś publikacjach popularno-naukowych, które tłumaczą rzeczy, które ich interesują.
Tym bardziej, że media społecznościowe, czy to Instagram, czy TikTok, czy Facebook chociażby, no to są takie, powiem, miejsca ogłoszeń. Kiedyś ogłoszenia dawało się w gazecie, potem się pojawił internet, wcześniej jeszcze była telegazeta, pamiętam, w telewizji. Takie miejsca, gdzie jednak ta przyszłość trochę się toczy, prawda? Bo tam przecież się pojawiają i reklamy firm, i rzeczy, reklamy fachów, rzeczy, zawodów, którymi ludzie się zajmują i tam jakby to życie zawodowe poniekąd też się przeniosło, czyli to, co teraz będziemy gdzieś tam tym dzieciakom pokazywać, jak wygląda przyszłość, to ma na nich też w jakikolwiek wpływ przecież.
Tak, tak, tak. No, o tym piszemy i temu poświęcamy bardzo dużo miejsca w naszej książce. Przede wszystkim próbujemy uświadomić rodziców, że dzisiaj media społecznościowe to też są pewnego rodzaju billboardy, tak, którymi my się reklamujemy. I dobrze jest też pamiętać o tym, że możemy się zareklamować, a oczywiście możemy też raczej wzbudzić mieszane uczucia kogoś, kto tak przegląda nasze media społecznościowe. I dobrze jest, żeby na przykład rodzice od najmłodszych lat to tłumaczyli, tak, my bardzo często sami się z tego nie zdajemy sprawy, no ale też dlatego napisaliśmy taką książkę i próbujemy wytłumaczyć rozmaite kwestie związane z nowymi technologiami. Dzisiaj coraz więcej rekruterów, coraz więcej firm szuka, tak, czy sprawdza informacje o przyszłym pracowniku właśnie na mediach społecznościowych, w nowych technologiach, tak, używają do tego nowych technologii. No a my też możemy korzystać z rozmaitych aplikacji, też możemy korzystać z rozmaitych właśnie serwisów do tego, żeby no, gdzieś z jednej strony się rozwijać, uczyć się, a z drugiej strony nabywać zupełnie nowe umiejętności, które też nam pomogą się potem odnaleźć w tym świecie przyszłego rynku pracy. I o tym wszystkim piszemy w tej książce. Jest bardzo wiele narzędzi. Myślę, że rozdziały, które napisała Zyta, to jest taki, bym powiedział, absolutna podstawa dla wszystkich, którzy chcą po prostu w pełni, w świadomy sposób korzystać z internetu, z aplikacji, ze rozmaitych serwisów. To świetna rzecz dla rodziców, którzy myślą o edukacji domowej, bo otworzyła się taka furtka ostatnio trochę szerzej. I jeśli na przykład rodzice myślą o tym, żeby dzieci uczyły się w domu, no to tam pod tym względem te zasoby internetowe, o których piszemy, i rozmaite narzędzia do wykorzystania przez nich no, są pod ręką, wystarczy tylko przeczytać i wdrożyć w życie.
A to oczywiście mowa o książce Jak nie zgubić dziecka w sieci. Wspólne dziecko Zyty Czechowskiej i Mikołaja Merceli, które dzisiaj był moim gościem. Panie Mikołaju, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chodzi oczywiście o kompleksowy przewodnik, który pomoże rodzicom odnaleźć się w nowej, częściowo cyfrowej rzeczywistości. Zachęcamy do czytania. Doktor Mikołaj Marcela, pisarz, wykładowca akademicki, nauczyciel, ekspert w tematyce edukacji dzieci, a także autor tekstów piosenek i autor książek, o których już też rozmawialiśmy na antenie Radia Kaszebę, m.in. Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, był dzisiaj gościem w Klubie Rodzica. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.